You're with SBS Radio.
Były naprawdę fascynujące historie, jakich darmo by szukać w polskich dziejach, a pewnie i zagranicznych. Wojna i młode kobiety, często przybierając męski strój i zgłaszając się do wojska z metrykami kuzynów, braci, innych młodzieńców, którzy akurat mogli im swoich dokumentów użyczyć, a później w wielu przypadkach nierozpoznane przez większość swoich kolegów, walczą dzielnie, narażają się na wszelkie niebezpieczeństwa, nie ma dla nich żadnej taryfy ulgowej. Służą we wszystkich rodzajach broni, w kawalerii, ba nawet w artylerii, która to dziedzina w działalności obronnej wymagała bardzo dużej siły fizycznej. Skąd ich szukać u tak młodych dziewczyn? Ile ich było? Do dziś dnia statystyki i archiwa, których część poginęła, nie są co do tego zgodne. Wiadomo jednak, że na froncie, w legionach polskich, czyli jeszcze podczas I wojny światowej i później w czasach wojny bolszewickiej walczyło około 500 kobiet, zresztą nie tylko młodych dziewczyn, bo były to czasem wykształcone lekarki czy pielęgniarki, a jeszcze więcej działało w pewnych służbach pomocniczych. Może warto przypomnieć postaci kilku z nich i ich dzieje, które były naprawdę bardzo osobliwe i dziś po tylu latach zdumiewają, że jedna, tak jak wtedy uważano, słaba kobieta, mogła w taki sposób wyreżyserować swój los, bo to były ich własne decyzje, często niezrozumiałe dla najbliższego otoczenia. No później, gdy już się odznaczyły, gdy już były powszechnie znane, rzecz jasna rodzina cieszyła się, ale wcześniej były nawet zawracane listami z frontu. Familia pisała, że jeżeli nie wróci, to się jej wyrzeknie. Co ciekawe, żadna z tych panien czy pań nigdy dobrowolnie do domu na skutek takiego listu nie wróciła, dokończyły kampanię. Wanda Gertz z Warszawy, młoda panna, skończyła pensję, później kursy buchalteryjne. W trakcie pierwszej młodości brała udział w zebraniach przygotowujących jakby do przyszłej walki zbrojnej. Oczywiście były to zebrania tajne, Wanda mieszkała pod zaborem rosyjskim, więc nie mogła należeć do jawnego strzelca czy sokoła, jak było w Galicji. I Wanda Gertz, kiedy tylko zaczęły się konstytuować legiony w męskim przebraniu, jako Kazimierz Żyburtowicz, wyruszyła na front. Dostała się do artylerii. Opisuje potem, a także inni opisują, wyczyny tego drobnego, szczupłego chłopaka, który nie oszczędzając się, starał się razem z innymi kolegami wykonywać te naprawdę ciężkie obowiązki. Ówczesna artyleria to były armaty zaprzężone w konie, armaty dość marne, które trzeba było często popychać, wyciągać z błota. niezależnie od tego pociski artyleryjskie ważyły wówczas bardzo dużo. Dodajmy do tego jeszcze jesień, a potem wojenną zimę. Kopanie rowów strzeleckich czy miejsc, gdzie można ustawić działo, marne zaopatrzenie dowożone od czasu do czasu, spanie na ziemi, później już w ziemiankach, ciężki fizyczny wysiłek połączony z ciągłym narażaniem się na niebezpieczeństwo. Bowiem kolega Kazik Żyburtowicz był jednym z najodważniejszych w swoim plutonie. A poza tym, ponieważ był niewysokiego wzrostu i zwinny, często wysyłano go na tak zwane stanowiska wartownicze. Było to po prostu wdrapywanie się na możliwie wysokie drzewo w okolicy, aby zobaczyć, gdzie też stoją działa nieprzyjaciela i czy właśnie jakieś zwiady, podchody się nie zaczynają. Ta szczupła i wydawałoby się wątła panna z Warszawy, mająca wówczas 19 lat, później oczywiście więcej, wytrzymała 2 lata takiego życia. Po 2 latach rozkazem Piłsudskiego wycofano kobiety z pierwszych linii frontu. I oczywiście wówczas wtedy wyszły na jaw te przebieranki, o których zwykle wiedział tylko jakiś jeden dowódca, który starał się pannie oszczędzić sytuacji dwuznacznych. Na przykład zatrudniał ją przy jakichś innych zajęciach w taki sposób, żeby mogła ostatnia dopiero skorzystać z łaźni. Oczywiście o inne jakieś swoje potrzeby higieniczne panna musiała troszczyć się sama, ale trzeba przyznać, że bardzo wielu mężczyzn nie było w stanie w tych, jak określano, chudych, drobnych wyrostkach, w za dużych mundurach rozpoznać kobiet. Wanda Gertz podczas swojej służby wojskowej zetknęła się z Piłsudskim, który potem, chociaż nie zgodził się zrobić dla niej wyjątku, to jednak zawsze otaczał ją jakąś, nazwijmy to, profesjonalną opieką. Kampanię legionową skończyła jako porucznik, a później była nawet przez pewien czas sekretarką Piłsudskiego, a już po wojnie stała na czele, nazwijmy to, wojskowego szkolenia kobiet. I właściwie zajmowała się tym przez cały czas międzywojenny, aby w 1939 roku znowu stanąć do walki. Była to walka krótka na skutek rozsypki polskiej armii. Niemniej już zimą 1939-1940 Wanda razem z innymi towarzyszkami, wszystkie były związane z tą służbą legionową, założyły grupę dywersyjno-sabotażową kobiet nazywaną Dysk. Wanda miała duże umiejętności, nie tylko wyniesione z wojny, później też się szkoliła, związane z zaminowaniem i z pewnymi wojskowymi działaniami, które już tutaj wymagały pewnej fachowości i powiedzmy sobie, że były bardzo niebezpieczne. Przez czas okupacji zaminowywała razem z towarzyszkami rozmaite odcinki torów, magazyny, te akcje były zwykle udane, nigdy nie wpadła. Przez okres powstania warszawskiego walczyła na pierwszej linii, a później razem z ponad 200 kobietami i dziewczętami, które w armii, które w powstaniu warszawskim służyły w oddziałach z bronią w ręku, poszła do niewoli. Oczywiście były rozliczne targi, Niemcy chcieli zwolnić ich do cywila, one żądały, aby być traktowane jak jeńcy wojenni, pełnoprawni. Do pewnego stopnia się to udało, to znaczy w tych obozach przenoszono ich zresztą z jednego do drugiego na terenie Niemiec. Przetrwały, w kwietniu 1945 roku wyzwoliła ją i jej towarzyszki armia amerykańska, a później Wanda zdecydowała się zamieszkać w Londynie. Nie wróciła nigdy do Polski. I w Londynie podejmowała się różnych prac, ale oprócz tego była wysoko ceniona przez rząd na uchodźstwie. Żyła jeszcze lat ponad 20. Pewien z emigracyjnych dziennikarzy, który nigdy się z nią nie zetknął, młody człowiek, kiedy umówił się z nią na wywiad, sądził, że zobaczy wielką Herodbabę czy kobietę o żelaznym obliczu. Tymczasem zobaczył uroczą starszą panią, niewysoką, drobną, która poczęstowała go własnoręcznie upieczonymi ciasteczkami i domową nalewką i miał wrażenie, że jest na wizycie u bardzo miłej cioci, gdyby nie temat ich rozmowy i krzyż Virtuti Militari, który jego gospodyni otrzymała za swoje zasługi bojowe i pokazała mu na końcu rozmowy. Wanda zmarła w Londynie, jest pochowana na cmentarzu wojskowym, gdzie spoczywa wielu polskich weteranów, a historia jej rzeczywiście zapisała się w opowieściach o udziale kobiet w legionach i później w rozmaitych przedsięwzięciach wojskowych podejmowanych w czasie pokoju. I do dziś dnia jest pewnym istotnym rozdziałem udziału Polski w czasach legionów, wojny bolszewickiej i I wojny światowej.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.